Rozdział 26. Bank Gringota. Plan został opracowany. Przygotowania ukończone. W maleńkiej sypialni na gzymsie kominka stała szklana fiolka, a na jej dnie spoczywał zwinięty długi czarny włos, wyciągnięty ze swetra, który Hermiona miała na sobie w domu Malfoja. — I będziesz używała jej prawdziwej różdżki — powiedział Harry, wskazując na orzechową różdżkę — więc myślę, że nikt się nie połapie. Hermiona wzięła ją do ręki z taką miną, jakby się bała, że różdżka urządli ją lub ukąsi. — Jest okropna — powiedziała cicho. — Budzi we mnie odrazę. Źle mi leży w ręku, nie słucha mnie tak, jak powinna. Jest jak kawałek jej. Harry mimowolnie przypomniał sobie, jak Hermiona miała mu za złe narzekania, że nienawidzi tarninowej różdżki, jak się upierała, że to tylko jego wymysły, gdy różdżka nie chciała go słuchać, jak mu powtarzała, że po prostu musi dużo ćwiczyć. Powstrzymał się jednak od powtórzenia jej własnych rad, bo czuł, że przeddzień próby włamania się do banku Gringota nie jest najlepszym czasem na wszczynanie kłótni. — Ale to ci powinno pomóc dopasować się do jej osobowości — zauważył Ron. — No pomyśl, co ona tą różdżką robiła. — W tym właśnie rzecz. To jest różdżka, którą torturowała rodziców Neyvilla i Bóg wie kogo jeszcze. Tą różdżką zabiła Syriusza. Haremu nie przyszło to wcześniej do głowy. Spojrzał na różdżkę i poczuł przemożną ochotę, aby ją chwycić i przeciąć na pół mieczem Gryffindora, który stał oparty o ścianę tuż obok niego. — Bardzo mi brak mojej różdżki — poskarżyła się Hermiona — i bardzo bym chciała, żeby pan Ollivander i dla mnie zrobił nową. Tego ranka Ollivander przysłał Lunie nową różdżkę. Teraz sprawdzała jej możliwości na trawniku za domem w popołudniowym słońcu. Dean, któremu różdżkę zabrali szmalcownicy, przyglądał się temu z ponurą miną. Harry spojrzał na różdżkę z głogu, która kiedyś należała do drakona Malfoja. Już wcześniej z miłym zaskoczeniem odkrył, że w jego dłoni działa tak dobrze jak różdżka Hermiony. Pamiętając o tym, co mówił im Ollivander o tajemniczych prawach rządzących współdziałaniem różdżek z ich właścicielami, pomyślał, że wie, na czym polega problem Hermiony. Nie potrafiła wymusić na różdżce posłuszeństwa, bo nie zabrała jej Bellatrix osobiście. Drzwi otworzyły się i do sypialni wszedł Gryfek. Harry instynktownie złapał za rękojeść miecza Gryffindora i przysunął go bliżej siebie, ale natychmiast tego pożałował, bo goblin chyba to zauważył. Chcąc to jakoś zatuszować, powiedział: — Właśnie wszystko jeszcze raz sprawdzaliśmy, Gryfku. Powiedzieliśmy Billowi i Fleur, że jutro rano wyruszamy i żeby nie wstawali, aby nas pożegnać. Uparli się przy tym, bo Hermiona miała się przed deportacją przemienić w Bellatrix, a uważali, że im mniej Bill i Fleur będą wiedzieć lub podejrzewać o ich planach, tym lepiej dla nich. Powiedzieli im też, że do muszelki już nie wrócą. Stary namiot Perkinsa stracili tej nocy, kiedy wpadli w ręce szmalcowników, więc Bill pożyczył im swój. Teraz spoczywał w wyszywanej koralikami torebce, którą, co wzbudziło w Harrym szczery podziw, Hermiona zabezpieczyła przed szmalcownikami, wciskając ją do swojej skarpetki. Żal mu było opuszczać Billa, Fleur, Lunę i Dina, nie mówiąc już o domowych wygodach, jakich tu zaznali przez ostatnich parę tygodni, ale z drugiej strony pragną wyrwać się z ograniczeń, jakie siłą rzeczy narzucone im były w muszelce. Miał już dość upewniania się, czy nikt ich nie podsłuchuje, dość zamknięcia w małej, ciemnej sypialni. Ale przede wszystkim chciał jak najszybciej pozbyć się towarzystwa Gryfka, choć jeszcze nie wiedział, kiedy i gdzie się z nim rozstaną, nie przekazując mu miecza. Teraz nie mogli ustalić, jak tego dokonać, bo goblin rzadko pozostawiał ich samych dłużej niż 5 minut. — Mógłby dawać lekcję mojej mamie — mamrotał Ron, gdy długie palce goblina pojawiały się na krawędzi drzwi. Mając w pamięci to, co powiedział mu Bill, Harry nie mógł się oprzeć podejrzeniu, że Gryfek pilnuje, by przypadkiem nie planowali jakichś machlojek. Hermiona wciąż nie mogła się pogodzić z zaplanowanym z góry podstępem, więc nie chciał jej prosić, by zastanowiła się, jak najlepiej to zrobić, a Ron, kiedy już zdarzyło im się pobyć przez chwilę sam na sam, nie potrafił wymyślić nic lepszego poza radą: nie martw się, stary, będziemy po prostu musieli improwizować. Tej nocy długo nie mógł zasnąć, a kiedy już mu się udało, obudził się przed świtem. Leżąc w łóżku, wrócił myślami do nocy poprzedzającej ich wyprawę do Ministerstwa Magii i przypomniał sobie, jaką wówczas odczuwał determinację, ba, prawie radosne podniecenie. Teraz targały nim wątpliwości, narastał niepokój, nie mógł się pozbyć lęku, że wszystko pójdzie źle. Powtarzał sobie, że mają dobry plan, że Gryfek wie, co ich czeka, że są przygotowani na wszystkie trudności, jakie mogą napotkać, ale wciąż dręczyła go niepewność. Raz czy dwa usłyszał, jak Ron przewraca się w łóżku i był pewny, że on też nie śpi, ale ponieważ salon dzielili z Dinem, więc nie śmiał się odezwać. Odczuł ulgę, gdy nadeszła godzina szósta i mogli wyśliznąć się ze śpiworów, ubrać w półmroku, a potem wyjść chyłkiem do ogrodu, gdzie mieli się spotkać z Hermioną i Gryfkiem. Poranek był zimny, ale wiatr już tak nie kąsał. Był maj. Harry patrzył na gwiazdy, wciąż migocące blado na ciemnym niebie, i słuchał rytmicznego szumu fal rozbijających się o skaliste podnóże klifu. Czuł, że będzie mu brakowało tego odgłosu. Przez czerwonawą ziemię na grobie z Gretka przebijały się zielone pędy. Pomyślał, że za rok mogiła pokryje się kwiatami. Na białym kamieniu z imieniem Skrzata już było widać działanie wiatru. Zdał sobie sprawę z tego, że trudno byłoby znaleźć piękniejsze miejsce na pochowanie Zgretka, ale myśl, że musi go tu zostawić, budziła w nim smutek. Patrząc na grób, znów zadał sobie pytanie, skąd Skrzat wiedział, gdzie ich odnaleźć. Jego palce powędrowały bezwiednie do woreczka zawieszonego na szyi, przez który mógł wyczuć ostrą krawędź kawałka lusterka, w którym zobaczył oko Dumbledora, a potem usłyszał za sobą odgłos otwieranych drzwi i szybko się odwrócił. Bellatrix Lestrange zmierzała ku nim przez trawnik w towarzystwie Gryfka, wpychając małą, wyszywaną koralikami torebkę do wewnętrznej kieszeni jeszcze jednego kompletu szat, który zabrali z domu przy Grimmauld Place. Harry dobrze wiedział, że to Hermiona, ale nie mógł powstrzymać dreszczu od razy. Była wyższa od niego, długie czarne włosy opadały jej falami na plecy, oczy patrzyły na niego z pogardą, spod ciężkich powiek, a po chwili przemówiła niskim głosem Bellatrix, ale niewątpliwie słowami Hermiony. Miała ohydny smak w ustach, gorszy niż wywar z tykwo bulwy. No dobrze, Ron, choć tu trochę cię zmienię. Tylko pamiętaj, że nie chcę mieć zbyt długiej brody. Och! Na miłość boską, nie idziesz na konkurs piękności. Mnie nie chodzi o piękno, tylko o to, żeby mi nie zawadzała. No, ale zrób mi trochę krótszy nos. Spróbuj, może ci wyjdzie, taki jak ostatnim razem. Hermiona westchnęła i zabrała się do roboty, mrucząc pod nosem zaklęcia i zmieniając różne szczegóły aparycji Rona. Miał otrzymać nową tożsamość. Liczyli też na to, że będzie go chronić złowroga aura roztaczana przez Bellatrix. Harry i Gryfek mieli się ukryć pod peleryną niewidką. — No już — powiedziała Hermiona. — Harry, co o tym sądzisz? Od biedy można było rozpoznać Rona w tym przebraniu, ale chyba tylko dlatego, że Harry tak dobrze go znał. Miał teraz długie, faliste włosy, gęstą, brązową brodę i wąsy, krótki, szeroki nos i krzaczaste brwi. I nie miał piegów. — No wiesz, nie jest w moim typie — odrzekł Harry, ale ujdzie. — No to co, w drogę? Wszyscy troje spojrzeli po raz ostatni na muszelkę, ciemną i uśpioną pod blednącymi gwiazdami, a potem ruszyli do miejsca tuż za murkiem otaczającym posiadłość, gdzie zaklęcie Fideliusa już nie działało i gdzie mogli się deportować. Po przejściu bramy Gryfek spytał: — Harry Potter, chyba muszę już się wspiąć. — Harry pochylił się i goblin wskoczył mu na plecy, chwytając go za szyję. Nie był ciężki, ale sam dotyk jego ciała i siła, z jaką przywarł do Harry'ego, nie były przyjemne. Hermiona wyciągnęła z torebki pelerynę niewidkę i zarzuciła na nich. Doskonale, doskonale, stwierdziła, pochylając się, by sprawdzić, czy Harremu nie wystają stopy. Nic nie widzę, nic. Lecimy! Harry obrócił się z grywkiem na plecach w miejscu, skupiając się całą siłą woli na dziurawym kotle, gospodzie, przez którą wchodziło się na ulicę Pokątną. Gdy ogarnęła ich przytłaczająca ciemność, goblin przywarł do niego jeszcze mocniej. Parę sekund później Harry wyczuł stopami twardy chodnik i otworzył oczy na Charing Cross Road. Mugole śpieszyli do pracy z minami skazańców, całkowicie nieświadomi istnienia małego pubu. W dziurawym kotle było jeszcze prawie pusto. Tom, przygarbiony i bezzębny właściciel gospody, wycierał szklanki za ladą baru. Dwóch czarodziejów rozmawiających półgłosem w kącie spojrzało na Hermionę i skryło się w cieniu.
Witam, pani Lestrange, mruknął Tom,
a kiedy Hermiona przeszła obok baru, pochylił uniżenie głowę.
Dzień dobry,
odpowiedziała Hermiona, a Harry, który właśnie przechodził obok niej, ukryty pod peleryną niewidką, dostrzegł, że Tom podniósł brwi ze zdumienia. Zagrzecznie, szepnął Hermionie do ucha, gdy wyszli na małe podwórko na zapleczu gospody. Musisz traktować ludzi jak nędzne szumowiny.
Okej.
Hermiona wyciągnęła różdżkę Bellatrix i stuknęła nią w jedną z cegieł otaczającego podwórko muru. Cegły natychmiast zaczęły się obracać, pojawił się w nich otwór, który rozszerzył się coraz bardziej, aż zamienił się w sklepione wejście na ulicę Pokątną. Było jeszcze bardzo wcześnie, w pozamykanych sklepach, tylko gdzieniegdzie widać było krzątających się sprzedawców. Kręta, brukowana ulica bardzo się różniła od tej, którą Harry po raz pierwszy zobaczył tyle lat temu. Wiele witryn sklepowych było pozabijanych deskami, choć pojawiły się i nowe sklepy, wszystkie sprzedające przedmioty związane z czarną magią. Z plakatów przyklejonych do wielu okien spoglądała na niego jego własna twarz, zawsze opatrzona napisem „Niepożądany numer 1”. Tu i tam w drzwiach domów siedzieli obszarpani żebracy, jękliwie dopraszając się datków i zapewniając, że są prawdziwymi czarodziejami. Jeden z nich miał zakrwawiony bandaż na oku. Gdy ruszyli ulicą, żebracy dostrzegli Hermionę. Wyglądało na to, że na jej widok chcą się rozpłynąć w powietrzu, naciągnąć kaptury na twarzy i czmychnąć przed nią ile sił w nogach. Hermiona patrzyła na to ze zdziwieniem, aż w końcu ów żebrak z zakrwawionym bandażem podszedł do niej chwiejnym krokiem i pokazał na nią palcem.
— Moje dzieci! — krzyknął ochrypłym głosem szaleńca. — Gdzie są moje dzieci? Co on z nimi zrobił? Ty wiesz! Ja naprawdę! — wyjąkała Hermiona.
Mężczyzna rzucił się na nią, sięgając jej do gardła. Huknęło, rozbłysło czerwone światło i padł do tyłu na bruk. Ron stał opodal z wyciągniętą przed siebie różdżką i wyrazem przerażenia na obrośniętej twarzy. Po obu stronach ulicy w oknach pojawiły się twarze, a przechodząca właśnie grupa zamożnie wyglądających czarodziejów przyspieszyła kroku, by jak najszybciej oddalić się od miejsca tego incydentu. Ich wejście na ulicę Pokątną chyba nie mogło już bardziej budzić podejrzeń i Harry przez chwilę rozważał nawet w duchu, czy nie powinni się wycofać i próbować obmyślić jakiś inny plan. Zanim jednak zdołali wymienić opinię na ten temat, usłyszeli za sobą okrzyk.
— Halo, pani Lestrange!
Harry okręcił się w miejscu, a gryfek ścisnął go mocniej za szyję. Kroczył ku nim wysoki, chudy mężczyzna z bujną, szarą czupryną i długim, spiczastym nosem.
— To Travers!
Syknął goblin Harremu w ucho, ale ten nie mógł sobie przypomnieć, kim ten Travers jest. Hermiona wyprostowała się i z całą wyniosłością, na jaką zdołała się zdobyć, wycedziła:
— Czego chcesz?
Travers zatrzymał się, wyraźnie urażony.
— To śmierciożerca!
Szepnął Gryfek i Harry podszedł na palcach do Hermiony, żeby jej to powtórzyć do ucha.
— Chciałem tylko panią powitać, powiedział chłodno Travers, ale jeśli jestem niemile widziany...
Teraz Harry rozpoznał ten głos. Travers był jednym z tych śmierciożerców, którzy pojawili się w domu Xenofiliusa.
Ależ nie, Travers,
odpowiedziała szybko Hermiona, starając się naprawić swój błąd.
Co tam u ciebie słychać? Muszę przyznać, że trochę jestem zaskoczony, widząc cię tutaj, Bellatrix. Tak? A dlaczego? No bo... Bo słyszałem, że mieszkańcom dworu Malfoya nie wolno opuszczać domu po tym... po tej ucieczce.
Harry modlił się w duchu, żeby Hermiona nie straciła głowy. Jeśli to prawda i Bellatrix nie powinna pojawiać się w publicznych miejscach,
czarny pan przebacza tym, którzy najwierniej służyli mu w przeszłości,
oświadczyła Hermiona, znakomicie naśladując wyniosłość i zarozumiałość Bellatrix.
Może ty, Travers, nie cieszysz się takim uznaniem w jego oczach jak ja?
Śmierciożerca trochę obruszył się na te słowa, ale nie patrzył już na nią tak podejrzliwie. Spojrzał na leżącego na bruku żebraka.
Czym to cię obraziło? Nieważne, więcej tego nie zrobi. Niektórzy z tych bezruszczkowych są naprawdę bezczelni, powiedział Travers. Dopóki tylko żebrzą, w porządku, ale w zeszłym tygodniu spotkałem taką jedną, która zaczęła mnie błagać, żebym się za nią wstawił w ministerstwie. Jestem czarownicą, wielmożny panie, mogę ci to zaraz udowodnić, powiedział naśladując ją. Jakbym miał jej dać swoją różdżkę. Ale, czyjej różdżki teraz używasz, Bellatrix? Słyszałem, że twoją mam ją tu,
przerwała mu chłodno Hermiona, pokazując różdżkę Bellatrix.
Nie wiem, kto ci tego wszystkiego naopowiadał, ale chyba jesteś źle poinformowany.
Traversa trochę to zbiło z tropu. Spojrzał na Rona.
A kim jest twój znajomy? Ja go chyba nie znam. To Dragomir Despard,
oświadczyła Hermiona. Uznali, że najbezpieczniej będzie przedstawić Rona jako obcokrajowca.
Słabo mówi po angielsku, ale popiera czarnego pana. Przybył z Transylwanii, aby poznać nasz nowy styl rządzenia. Ach, tak, miło mi cię poznać, Dragomirze. A ja ciebie, odrzekł Ron, wyciągając do niego rękę.
Travers podał mu dwa palce i szybko je cofnął, jakby się bał, że je ubrudzi.
Więc co cię sprowadza i twojego sympatycznego znajomego na Pokątną o tak wczesnej porze? Muszę odwiedzić Gringota. Ach, ja niestety też pieniądze, brudne pieniądze. Nie możemy bez nich żyć, ale muszę wyznać, że brzydzi mnie konieczność zadawania się z naszymi przyjaciółmi o długich palcach.
Harry poczuł, że Gryfek przez chwilę mocniej uścisnął go za szyję.
To co, idziemy?
Zapytał Travers. Hermiona nie miała wyboru. Poszli razem krętą, brukowaną ulicą w stronę śnieżnobiałego budynku piętrzącego się dumnie wśród kamieniczek ze sklepami. Harry z Gryfkiem na plecach ruszył za nimi. Towarzystwo podejrzliwego śmierciożercy było chyba ostatnią rzeczą, jaka im teraz była potrzebna, a najgorsze było to, że w tej sytuacji Harry nie mógł się porozumiewać ani z Hermioną, ani z Ronem. Wkrótce stanęli u stóp marmurowych schodów wiodących do wielkich drzwi z brązu. Tak jak ich ostrzegł Gryfek, zamiast goblinów w liberiach, którzy zwykle stali przy wejściu do banku, drzwi strzegło teraz dwóch czarodziejów dzierżących długie złote pręty.
Ach, te próbniki tożsamości, westchnął Travers. Niezbyt przyjemne, no, ale skuteczne.
i wszedł po schodach, kiwając głową do obu czarodziejów, którzy unieśli złote pręty i przejechali nimi po jego ciele od góry do dołu i z powrotem. Harry wiedział, że próbniki wykrywają zaklęcia zwodzące i ukryte obiekty magiczne. Pamiętając, że ma na to tylko kilka sekund, szybko wycelował różdżkę drakona najpierw w jednego, potem w drugiego czarodzieja, za każdym razem mrucząc pod nosem Confundo. Travers, który już zaglądał do sali recepcyjnej banku, nie zauważył, że każdy ze strażników wzdrygnął się lekko, gdy trafiło go zaklęcie. Długie czarne włosy Hermiony powiewały za nią, gdy szybkim, zdecydowanym krokiem weszła po schodach. — Chwileczkę, proszę pani — powiedział jeden ze strażników, podnosząc próbnik. — Przecież przed chwilą to, co robiłeś! — zawołała Hermiona władczym, opryskliwym głosem Bellatrix. Travers obejrzał się, unosząc brwi. Strażnik zmieszał się. Spojrzał na swój cienki, złoty próbnik, a potem na swojego towarzysza, który powiedział trochę nieprzytomnym tonem.
— No tak, Mariuszu, dopiero co ich sprawdzałeś! —
Hermiona ruszyła szybko naprzód. Ron szedł obok niej, Harry z Gryfkiem niewidzialni tuż za nimi. Harry zerknął przez ramię, gdy przechodzili przez próg. Obaj czarodzieje skrobali się po głowach. Dwa gobliny stały przed wewnętrznymi, wykutymi ze srebra drzwiami, na których był wyryty wiersz ostrzegający potencjalnych złodziejów przed tragicznymi konsekwencjami próby okradzenia banku. Harry spojrzał na nie i nagle powróciło do niego wspomnienie tamtego cudownego dnia, jego 11 urodzin, kiedy stał w tym miejscu z Hagridem, który powiedział wtedy, jak mówiłem, trzeba być wariatem, żeby próbować tu się włamać. Bank Gringota wydał mu się wtedy prawdziwym cudem, zaczarowaną strażnicą ukrytych skarbów, w tym i tego skarbu, który należał do niego, a o którego istnieniu nie miał przedtem pojęcia. Nigdy, choćby przez chwilę, nie przyszło mu nawet na myśl, że wróci tu tylko po to, by się do tego skarbca włamać. Ale już stali w przestronnej, wyłożonej marmurami sali recepcyjnej. Za długą ladą na wysokich stołkach siedziały w rzędzie gobliny, obsługując pierwszych w tym dniu klientów. Hermiona, Ron i Travers podeszli do starego goblina, który przyglądał się przez tkwiącą w oku lupę jakiejś grubej, złotej monecie. Hermiona stanęła nieco w tyle pod pretekstem, że chce wyjaśnić Ronowi, gdzie się znajdują i jak to wszystko działa. Goblin odrzucił monetę na bok, mrucząc pod nosem Leprokonus, po czym powitał Traversa, który podał mu maleńki złoty kluczyk. Goblin przyjrzał mu się i oddał go Traversowi. Hermiona podeszła do lady. — Pani Lestrange? — powitał ją goblin, najwyraźniej zaskoczony.
— A to niespodzianka! W czym mogę pani dzisiaj pomóc?
— Chcę wejść do mojego skarbca — oznajmiła Hermiona. Stary goblin drgnął. Harry rozejrzał się szybko. Nie tylko Travers nie ruszał się z miejsca, obserwując podejrzliwie tę scenę. Inne gobliny też podniosły głowy, by spojrzeć na Hermionę.
— Ma pani dowód tożsamości? — Dowód tożsamości? Jeszcze nigdy nie proszono mnie o dowód tożsamości.
— Oni wiedzą — szepnął Gryfek Haremu w ucho. — Musieli zostać ostrzeżeni, że ktoś może się pod nią podszyć.
— Wystarczy pani różdżka, pani Lestrange — powiedział goblin.
Wyciągnął lekko drżącą rękę, a Harry uświadomił sobie z przerażeniem, że gobliny z banku Gringota muszą już wiedzieć o kradzieży różdżki Bellatrix.
— Teraz, teraz! — szepnął Gryfek. — Imperius!
Harry podniósł głogową różdżkę pod peleryną, wycelował nią w goblina i po raz pierwszy w życiu wyszeptał — Imperio! Dziwne uczucie spłynęło ręką Harego przez żyły i ścięgna, ciepłe mrowienie łączące jego umysł z różdżką i zaklęciem, które rzucił. Goblin wziął różdżkę Bellatrix, przyjrzał jej się uważnie, a potem powiedział
— Ach, ma pani nową różdżkę, pani Lestrange.
— Co? — Co?
— zdziwiła się Hermiona. — Nie, nie, to moja nowa różdżka — zapytał Travers, wracając do lady.
Reszta goblinów wciąż pilnie obserwowała tę scenę.
— A jak ty to zrobiłaś? Gdzie znalazłaś wytwórcę różdżek?
Harry bez zastanowienia wycelował w niego różdżkę i znowu mruknął — Imperio!
— Ach, tak, rozumiem — powiedział Travers, patrząc na różdżkę Bellatrix. — Tak, 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 tak. Bardzo ładna, bardzo ładna. I dobrze działa? Zawsze myślałem, że z różdżką trzeba się trochę oswoić. Nie uważasz?
Hermiona miała bardzo głupią minę, ale po chwili Harry odetchnął, bo pogodziła się bez słowa z dziwnym dla niej biegiem wypadków. Stary goblin klasnął w dłonie i natychmiast pojawił się jakiś młodszy.
— Będą mi potrzebne brzękadła — powiedział stary goblin młodszemu, który pobiegł gdzieś i po chwili wrócił ze skórzaną, pobrzękującą metalem torbą.
— Wspaniale, wspaniale, proszę bardzo, pani Lester. Stręcz, powiedział zeskakując z wysokiego stołka i znikając za ladą.
Zaraz panią zaprowadzę do skarbca.
Wyłonił się zza końca lady i podbiegł do nich truchtem, podzwaniając skórzaną torbą. Travers stał nieruchomo, z szeroko otwartymi ustami. Ron przyglądał mu się badawczo, czym ściągał uwagę na to dziwne zachowanie.
Bogrody, zaczekaj!
Z zalady wybiegł jakiś inny goblin.
Mamy instrukcję, powiedział kłaniając się nisko Hermionie. Proszę mi wybaczyć, pani Lestrange, ale mamy specjalne instrukcje dotyczące skarbca Lestrange'ów.
Szepnął coś do ucha Bogrodowi, ale będący pod działaniem Imperiusa goblin potrząsnął głową.
Znam te instrukcje. Pani Lestrange życzy sobie odwiedzić swój skarbiec. To bardzo stara rodzina, starzy klienci, tędy proszę.
I pobiegł ku jednym z wielu drzwi, podzwaniając torbą i wyprowadził ich z sali. Harry zerknął przez ramię na Traversa, który wciąż stał jak wryty, rozglądając się wokoło nieprzytomnym wzrokiem i błyskawicznie podjął decyzję. Rozkazał mu pójść za nimi. Travers posłusznie przeszedł za nimi przez drzwi, za którymi ciągnął się mroczny korytarz oświetlony pochodniami tkwiącymi w kamiennych ścianach.
Mamy kłopot, coś podejrzewają, szepnął Harry, gdy drzwi zatrzasnęły się za nimi.
Ściągnął pelerynę niewidkę, a Gryfek zeskoczył z jego ramion. Ani Travers, ani Bogrod nie okazali najmniejszego zdziwienia na widok Harry'ego Pottera.
Są pod działaniem Imperiusa, dodał w odpowiedzi na pytające spojrzenia Hermiony i Rona. Nie wiem jednak, czy dobrze to zrobiłem, czy długo podziała.
I nawiedziło go jeszcze jedno wspomnienie. Prawdziwa Bellatrix Lestrange krzycząca na niego, kiedy po raz pierwszy próbował rzucić zaklęcie niewybaczalne.
Musisz naprawdę tego chcieć, Potter!
Co robimy? Co robimy? Zapytał Ron. Zwiewamy, póki jeszcze możemy?
Jeśli możemy, powiedziała Hermiona, patrząc na drzwi do sali recepcyjnej, za którymi nie wiadomo, co się teraz działo.
Zaszliśmy tak daleko, więc idźmy dalej, powiedział Harry.
Dobrze, odezwał się Gryfek. Bogrod będzie nam potrzebny. Do kierowania wózkiem, bo ja nie mam już upoważnienia, ale dla tego czarodzieja nie widzę tu miejsca.
Harry wycelował różdżkę w Traversa.
Imperio!
Czarodziej odwrócił się i żwawym krokiem ruszył przed siebie ciemnym korytarzem.
Co mu ukazałeś zrobić?
Schować się, odrzekł Harry, po czym wycelował różdżką w Bogroda.
Goblin gwizdnął i z ciemności pomknął ku nim po szynach mały wózek. Harry był pewny, że z głównej sali banku dochodzą podniesione głosy i krzyki, gdy wszyscy wgramolili się do wózka. Bogrod z Gryfkiem z przodu, Harry, Ron i Hermiona ściśnięci z tyłu. Wózek szarpnął i ruszył z miejsca, nabierając prędkości. Przejechali obok Traversa, który wciskał się w jakąś szczelinę w murze, a potem pomknęli labiryntem mrocznych korytarzy, co jakiś czas skręcając w lewo lub w prawo, ale wciąż zjeżdżając w dół. Harry słyszał tylko dudnienie kół po szynach, włosy fruwały mu za plecami, gdy pędzili między stalaktytami, zagłębiając się coraz bardziej pod ziemię. Wciąż zerkał za siebie. Był pewny, że pozostawili po sobie bardzo czytelne ślady. A im bardziej się nad tym zastanawiał, tym głupszym pomysłem wydawało mu się przebranie Hermiony za Bellatrix i posługiwanie się jej różdżką w sytuacji, gdy śmierciożercy wiedzieli, kto ją ukradł. Tak głęboko pod ziemią Harry jeszcze nigdy nie był. Wzięli ostry zakręt prawie o 180 stopni i zobaczył daleko przed sobą zbliżający się błyskawicznie wodospad. Gryfek krzyknął nie, ale wózek nie zahamował i z pełną prędkością wpadli w ścianę wody. Woda zalała Haremu oczy i usta, nic nie widział i nie mógł oddychać, a po chwili wózek zachybotał się, niebezpiecznie podskoczył i wszyscy wylecieli w powietrze. Usłyszał łoskot, z jakim wózek uderzył o ścianę korytarza, krzyk Hermiony i poczuł, że spada powoli, jakby nagle został pozbawiony własnego ciężaru, lądując bezboleśnie na skalistym dnie korytarza.
Zaklęcie poduszkujące! – wybełkotała Hermiona, gdy Ron postawił ją na nogi.
Harry ku swemu przerażeniu zobaczył nie Bellatrix, ale prawdziwą dawną Hermionę. Stała przed nim w o wiele za obszernej szacie, ociekając wodą, a obok niej stał rudowłosy, pozbawiony brody Ron. Wytrzeszczali na siebie oczy, dotykając swoich twarzy.
— Wodospad złodzieja! — powiedział Gryfek, podnosząc się na nogi i patrząc do tyłu na ścianę wody, która, jak Harry już teraz wiedział, nie była zwykłą wodą. — Spłukuje wszystkie zaklęcia, wszystkie magiczne przebieranki! — Wiedzą, że w banku są oszuści, zastosowali środki ochronne.
Harry zobaczył, jak Hermiona sprawdza, czy wciąż ma wyszywaną koralikami torebkę i szybko sam wsadził rękę pod kurtkę, aby się upewnić, czy nie zgubił peleryny niewidki. Potem odwrócił się i zobaczył Bogroda kręcącego głową i łypiącego na nich z przerażeniem. Wodospad złodzieja najwyraźniej zmył z niego zaklęcie Imperius.
Jest nam potrzebny, powiedział Gryfek. Nie wejdziemy do skarbca bez goblina zatrudnionego w banku Gringota i musimy mieć brzękadła. Imperio! Zawołał ponownie Harry, a jego głos potoczył się echem po kamiennym korytarzu.
Znowu poczuł, jak energia spływa mu z głowy do różdżki. Bogrod jeszcze raz podporządkował się jego woli. Na jego twarzy pojawił się wyraz uprzejmej obojętności. Ron szybko złapał leżącą opodal skórzaną torbę.
— Harry, chyba słyszę głosy zbliżających się ludzi — powiedziała Hermiona, po czym wycelowała różdżką w wodospad i krzyknęła — Protego!
Zobaczyli, jak zaklęcie tarczy rozdziela wodną ścianę.
— Brawo, Hermiono, brawo! — pochwalił ją Harry. — Gryfku, prowadź! — A jak się stąd wydostaniemy? — zapytał Ron, gdy szli szybkim krokiem za goblinem, a Bogrod biegł za nimi, dysząc jak stary pies.
— Będziemy się tym martwić, kiedy przyjdzie czas, odrzekł Harry nasłuchując, bo wydawało mu się, że gdzieś blisko coś chorobocze i chrzęści.
Gryfku, daleko jeszcze? Niedaleko, Harry Potter, niedaleko.
Minęli zakręt i ujrzeli przed sobą coś, na co Harry był przygotowany, ale i tak wszyscy zatrzymali się przerażeni. Do skały przykuty był łańcuchami olbrzymi smok, zagradzający dostęp do czterech czy pięciu najgłębiej położonych skarbców. Łuski zbladły i powypadały w wielu miejscach, oczy miał mleczno-różowe, obie tylne nogi przykute łańcuchami do potężnych kołków wbitych głęboko w skałę. Wielkie, ostro zakończone skrzydła, ciasno złożone przy bokach, wypełniłyby całą podziemną komorę, gdyby je rozwinął, a kiedy zwrócił ku nim obrzydliwy łeb, zaryczał tak, że zadygotały kamienne ściany i żygnął w ich stronę strumieniem ognia. Odbiegli w głąb korytarza.
— Jest prawie ślepy — wydyszał Gryfek, ale tym bardziej dziki. Mamy jednak coś, co pozwoli go ujarzmić. On już wie, czego może się spodziewać, kiedy się odezwą brzękadła. Daj mi je!
Ron podał mu skórzaną torbę, a goblin wyjął z niej kilka małych metalowych przyrządów. Kiedy się nimi potrząsnęło, wydawały donośny, dźwięczny odgłos, przypominający uderzanie maleńkimi młoteczkami w kowadełka. Gryfek rozdał je wszystkim. Bogrot wziął swój posłusznie.
Wiecie, co zrobić? Powiedział Gryfek, jak to usłyszy. Będzie się spodziewał bólu, cofnie się, a wówczas Bogrot musi położyć dłoń na drzwiach skarbca.
Znowu obeszli róg korytarza, potrząsając brzękadłami, a odbijające się od kamiennych ścian echo zwielokrotniało te dziwne dźwięki tak, że Harry czuł, jak wibrują mu w czaszce. Smok ryknął ochryple i cofnął się. Widać było, że cały drży, a kiedy podeszli bliżej, Harry zobaczył na jego łbie blizny po okrutnych cięciach i domyślił się, że bestię nauczono bać się rozpalonych do czerwoności mieczy, kiedy usłyszy brzękadła.
— Każ mu przycisnąć dłoń do drzwi! — krzyknął Gryfek do Harry'ego.
Harry wycelował różdżkę w starego goblina, a ten go usłuchał, przyciskając dłoń do drewnianych drzwi, które rozpłynęły się w powietrzu, ukazując pieczarę zawaloną aż po sklepienie złotymi monetami, pucharami, srebrnymi zbrojami, skórami dziwnych zwierząt o długich grzbietach lub opadających skrzydłach, połyskującymi blaskiem drogich kamieni, flaszkami eliksirów. Była też czaszka w koronie.
Szukajmy szybko, szybko, powiedział Harry, gdy weszli do skarbca.
Już dawno opisał Ronowi i Hermionie puchar Helgi Hufflepuff, ale gdyby w tym skarbcu ukryty był inny, nieznany mu Horcrux, nie wiedziałby, czego szukać. Nie zdążył jednak dobrze się rozejrzeć, bo za jego plecami rozległ się stłumiony szczęk. Ponownie pojawiły się drzwi, zamykając ich w skarbcu pogrążonym w całkowitej ciemności.
— Nie martwcie się, Bogrot nas stąd uwolni! — powiedział Gryfek, gdy Ron krzyknął zaskoczony. — Pozapalajcie różdżki, dobrze? Szybko, mamy niewiele czasu. — Lumos!
Harry poświecił swoją różdżką po pieczarze. Światło zamigotało w klejnotach, zobaczył kopię miecza Gryffindora leżącą na wysokiej półce pośród kłębowiska łańcuchów. Ron i Hermiona też zapalili swoje różdżki i badali stosy różnych przedmiotów wokół siebie.
— Harry, czy to nie może być... Au!
Harry błyskawicznie skierował ku Hermionie różdżkę i zdążył zobaczyć, jak z jej dłoni wypada nabity drogimi kamieniami puchar, ale gdy upadł na podłogę, pękł i zamienił się w całą chmarę pucharów. Chwilę później podłogę pokryło mnóstwo identycznych pucharów, które z donośnym grzechotem i podzwanianiem toczyły się w różne strony, tak że niemożliwe było rozpoznać wśród nich ten prawdziwy.
— Sparzył mnie!
— jęknęła Hermiona, ssąc pokryte pęcherzami palce.
— Pododawali zaklęcia! Gemino i flagrante! — powiedział Gryfek. — Wszystko, czego dotkniecie, poparzy was i rozmnoży się, ale kopie są bezwartościowe. A jeśli będziecie nadal grzebać w skarcu, zmiażdży was mnożące się wciąż złoto.
Dobra, dobra, nie dotykajcie niczego, zawołał Harry, ale gdy tylko padły te słowa, Ron niechcący trącił nogą jeden z pucharów, z którego wystrzeliło na wszystkie strony 20 następnych.
Ron podskoczył, kawałek jego buta odpadł, wypalony gorącym metalem.
Nie, nie ruszajcie się z miejsca, krzyknęła Hermiona, przytulając się do Rona. Rozejrzyjcie się dobrze, powiedział Harry. Pamiętajcie, puchar jest mały, ze złota, z wygrawerowanym borsukiem. Ma dwie rączki i szukajcie też wszędzie herbu Ravenclaw. Orła!
Kierowali różdżki w każdy kąt i każdą szczelinę, obracając się ostrożnie w miejscu. Harry niechcący uruchomił wielką kaskadę fałszywych galeonów, które rozsypały się na podłodze wśród pucharów i teraz nie było już prawie gdzie postawić stopy, a w dodatku złote monety były rozgrzane do białości, więc w skarbcu zrobiło się gorąco jak w piecu. Oświetlił sięgające sklepienia półki zawalone tarczami i wykutymi przez gobliny hełmami, unosząc różdżkę coraz wyżej, aż nagle tryskający z końca różdżki promień wyłowił na najwyższej półce coś, co sprawiło, że serce zabiło mu szybciej, a ręka zadrżała.
— Jest tam! Tam! Na samej górze!
Ron i Hermiona też skierowali tam światło swoich różdżek i oto na skrzyżowaniu trzech promieni zalśnił mały złoty puchar, który kiedyś należał do Helgi Hufflepuff, a po wiekach stał się własnością Chelsea Smith, której zrabował go Tom Riddle.
Tylko jak się tam dostać? Nie dotykając niczego, zapytał Ron. Akcjo puchar! Zawołała Hermiona z wrażenia zapominając, co im mówił Gryfek.
Nie zadziała, warknął Goblin.
To co mamy zrobić? Zapytał Harry, patrząc ze złością na Goblina. Jeśli chcesz dostać miecz, musisz się bardziej postarać. Zaraz, a mogę dotykać wszystkiego mieczem? Hermiono, daj mi go!
Hermiona wyjęła wyszywaną koralikami torebkę, pogrzebała w niej i wyciągnęła błyszczący miecz. Harry chwycił wysadzaną rubinami rękojeść i dotknął końcem klingi stojący w pobliżu srebrny dzban. Dzban nie rozmnożył się.
Gdyby tylko udało mi się zahaczyć klingą rączkę, ale jak się tam dostać?
Półka, na której stał puchar, była tak wysoko, że nawet Ron nie mógłby jej dosięgnąć. Żar z zaczarowanych skarbów buchał falami i Haremu pot spływał po twarzy i plecach, gdy wytężał umysł, starając się wymyślić sposób ściągnięcia pucharu z półki. Nagle usłyszał ryk smoka po drugiej stronie drzwi i przybliżające się podzwanianie brzękadeł. Znaleźli się w pułapce. Ze skarbca można było wyjść tylko przez drzwi, za którymi na pewno roiło się już od goblinów. Spojrzał na Rona i Hermionę. Na ich twarzach malowało się przerażenie. Hermiono, powiedział, gdy podzwanianie jeszcze bardziej się przybliżyło, muszę się tam dostać, musimy go zniszczyć. Uniosła różdżkę, wycelowała w niego i szepnęła, Levi Corpus. Kołysząc się do góry nogami w powietrzu, Harry uderzył w jakąś zbroję, z której wyskoczyły jej rozpalone do białości kopie, wypełniając ciasną przestrzeń. Rozległy się okrzyki Hermiony, Rona i dwóch goblinów poparzonych zbrojami. Pchnięci nimi powpadali na inne przedmioty, które też zaczęły się mnożyć. Obsypywani rozgrzanymi do czerwoności skarbami miotali się i wrzeszczeli, podczas gdy Harry, wijąc się w powietrzu jak pis, skosz zdołał zahaczyć końcem klingi o rączkę pucharu. Impervius! Wrzasnęła Hermiona, usiłując ochronić siebie, Rona i goblinów przed żarem. A potem rozległ się jeszcze bardziej przeraźliwy wrzask i Harry spojrzał w dół. Ron i Hermiona, pogrążeni po pas w lawinie skarbów, próbowali ratować Bogroda, który zapadał się coraz głębiej. Gryfka nie było już prawie widać, tylko końce jego długich palców wystawały jeszcze znad podnoszącego się wciąż kłębowiska zbroi, pucharów, hełmów i dzbanów. Harry złapał mocno te palce i pociągnął w górę. Okryty bąblami goblin wyłonił się powoli, wyjąc z bólu. Libera Corpus! Ryknął Harry i obaj runęli na wzdymające się osypisko skarbów. Miecz wypadł mu z rąk. Miecz! Wrzasnął, czując jak rozgrzany metal pali mu skórę. Gryfek wdrapał mu się na ramiona, chcąc uniknąć zetknięcia z rozżarzonymi przedmiotami. Gdzie jest miecz? Na klindze był puchar! Zza drzwi dobiegło ich ogłuszające podzwanianie brzękadeł. Było już za późno. Tam! To Gryfek zobaczył miecz i to on rzucił się ku niemu, a Harry nagle zrozumiał, że goblin nigdy im nie uwierzył. Wiedział, że nie dotrzymają słowa. Trzymając się jedną ręką włosów Harego, drugą chwycił rękojeść miecza i jednym zamachem uniósł go wysoko nad głową. Maleńki złoty puchar zawieszony rączką na końcu klingi wyleciał w powietrze. Harry wciąż z goblinem na ramionach rzucił się i złapał go w powietrzu. Poczuł, jak rozgrzane do białości złoto piecze mu skórę, ale nie puszczał, nie puścił nawet wówczas, gdy z jego pięści wystrzeliły niezliczone puchary Helgi Hufflepuff, opadając na niego jak ognisty grat, gdy drzwi skarbca otworzyły się ponownie, a on sam, Ron i Hermiona zjechali przez nie na łeb i na szyję, niesieni przez lawinę rozgrzanego złota i srebra, wysypującą się do zewnętrznej komory. Cały poparzony, ale nieświadom bólu, wciąż unoszony przez masę mnożących się nieustannie skarbów, wcisnął pucharek do kieszeni i sięgnął ręką w górę, by uchwycić miecz, ale Gryfka już nie było. Ześliznął się z ramion Harego i wbiegł między inne gobliny, wymachując mieczem i krzycząc: złodzieje, złodzieje, pomocy, złodzieje! Po chwili znikł wśród wybiegającej z korytarza ciżby. Wszyscy mieli sztylety w rękach i wzięli go za swojego. Harry zsunął się z masy rozgrzanego metalu i podźwignął na nogi, wiedząc, że jedyna droga ucieczki prowadzi przez ten tłum. — Drętwota! — krzyknął, a Ron i Hermiona zrobili to samo. Groty czerwonych promieni ugodziły w tłum goblinów. Niektórzy padli, ale inni wciąż się zbliżali, a Harry zobaczył, jak z korytarza wybiega kilku czarodziejów. Smok ryknął i zionął na gobliny pióropuszem ognia. Czarodzieje uciekli zgięci w pół z powrotem na korytarz. Haremu wpadł nagle do głowy szaleńczy pomysł. Wycelował różdżką w łańcuchy przykuwające bestię do skały i ryknął: Relasio! Okowy pękły z hukiem. Za mną! Wrzasnął i wciąż prując oszałamiaczami w nadbiegające gobliny, puścił się biegiem w kierunku ślepego smoka.
Harry! Harry, co ty robisz?
Krzyknęła Hermiona. Na niego! Wspinajcie się szybko! Smok jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, że został uwolniony. Harry odnalazł stopą zgięcie jego tylnej łapy i wspiął się na grzbiet. Łuski były twarde jak stal. Smok chyba go nawet nie poczuł. Wyciągnął rękę do Hermiony, pomagając jej wcisnąć się na kościsty grzbiet. Ron wspiął się sam za nimi. Chwilę później Smok poczuł, że jest wolny. Cofnął się, rycząc straszliwie. Harry wbił w niego kolana, trzymając się ze wszystkich sił ostrych łusek, gdy skrzydła rozwarły się, zmiatając wrzeszczące gobliny jak kręgle, a potworne cielsko uniosło się w powietrze. Harry, Ron i Hermiona przywarli płasko do jego grzbietu, ocierając się plecami o sklepienie, gdy smok rzucił się w stronę korytarza. Gobliny ciskały w niego sztyletami, które odbijały się od łusek.
— Nie wydostaniemy się, on jest za wielki! — krzyknęła Hermiona.
Smok rozwarł pysk i znowu żygnął strumieniem ognia, rozwalając ściany i sklepienie tunelu, po czym zaczął wciskać się do środka, rozgarniając pazurami odłamki kamienia i gruzu. Harry zacisnął powieki. Ogłuszony łoskotem kruszonego kamienia i rykiem smoka, przywarł do jego grzbietu, spodziewając się, że za chwilę zostanie z niego strząśnięty, gdy nagle usłyszał krzyk Hermiony:
Devodio!
Pomagała smokowi powiększyć korytarz, odłupując zaklęciami warstwy skały ze sklepienia. Smok parł naprzód ku świeżemu powietrzu, uciekając od wrzasków goblinów i ogłuszającego wibrowania brzękadeł. Harry i Ron poszli w jej ślady, rozłupując sklepienie zaklęciami żłobiącymi. Minęli podziemne jezioro, a smok jakby dopiero teraz poczuł na dobre smak wolności. Pełzł coraz szybciej i tłukł na boki kolczastym ogonem, pozostawiając za sobą gruzowisko odłamków skał i potrzaskane stalaktyty. Za nimi cichło powoli podzwanianie brzękadeł, a przed nimi buchały z pyska smoka płomienie, oczyszczając drogę do wolności. I w końcu dzięki połączonym siłom ich zaklęć i uporowi potężnej bestii przebili się z mrocznego korytarza do marmurowej sali. Gobliny i czarodzieje rozpierzchli się w popłochu, a smok wreszcie mógł rozwinąć skrzydła. Zwróciwszy rogaty łeb w stronę wyjścia, wyczuł woń chłodnego powietrza na zewnątrz i przepchnął się przez metalowe drzwi, wyważając je z zawiasów. A potem wczołgał się na ulicę pokątną i wzbił w powietrze z Harrym, Ronem i Hermioną na grzbiecie.